Okej, kochani, zgodnie z obietnicą będę kontynuował temat, który zaczęliśmy tydzień temu. Śpiewaliśmy tutaj dużo, że Bóg jest święty i że jest wszechmogący i taka jest prawda. To jest Jego niezmienna natura. Jego niezmienna natura. Mówiliśmy też o tym, że On jest niezmienny. Jest wszechwiedzący, wszechobecny i wszechmogący. Kochani, myślę, że my jako wierzący ludzie, ja wierzę, że to jest jakieś specjalne słowo na ten czas postu dla nas. I zaczynamy drugi tydzień i niech ten przyszły tydzień będzie taką refleksją też na temat naszego jakby miejsca w małżeństwach, w rodzinach, po to, żebyśmy mogli odbudować tą świątynię pańską. Wiecie, ja osobiście wierzę, że to, czego żeśmy tutaj doświadczyli, to jest malutką cząstką z tego, co Bóg chce nam dać tutaj. Amen. Ale to też zależy tylko od nas, naprawdę. On chce, On jest gotowy, to zależy od nas. Wróćmy do tej pierwszej księgi Mojżeszowej, do Mojżesza jeszcze raz. To do drugiej. Druga księga Mojżeszowa, 4 rozdział. Chciałbym coś jeszcze pokazać. Druga księga Mojżeszowa. Będziemy mówić to wszystko w kontekście tego, jak przyjmować uwolnienie, uzdrowienie, wybawienie przede wszystkim z jakichkolwiek trudnych sytuacji. I pamiętacie, kiedy Bóg przemówił do Mojżesza i spotkał się i powołał go i dawał mu taki znak odnośnie tej laski z wężem, potem z tą ręką. 8 wiersz mówi tak. A Mojżesz ciągle gdzieś tam się bronił. Jeśli ci tedy nie uwierzą i nie usłuchają przestrogi pierwszego znaku, wtedy uwierzą przestrodze drugiego znaku. Zwróćcie uwagę, co Bóg powiedział do Mojżesza. Jeśli ci nie uwierzą, że spotkałeś się ze mną i nie usłuchają przestrogi pierwszego znaku. Wiecie, Bóg przez te znaki mówił o tym. Inne tłumaczenie mówi o wymowie pierwszego i drugiego znaku, czy głosu. A więc Bóg, dając ten znak Mojżeszowi i ten z wężem, i ten z tą ręką, raz trędowatą, raz uzdrowioną zupełnie, Chciał mu przekazać i pokazać, że jestem wszechmogący. 11 wiersz mówi, i Mojżesz znowu się tutaj jakby chce wycofać, 11 wiersz mówi tak, i rzekł Pan do niego, kto dał człowiekowi usta, albo kto czyni go niemym, albo głuchym, widzącym, albo ślepym, czy nie ja Pan? I chciałbym, kochani, żebyśmy tutaj coś zrozumieli. Bóg przez te słowa chciał pokazać człowiekowi, że On może absolutnie wszystko. On jest stwórcą wszystkiego i może zrobić absolutnie wszystko. I może nam się to wydawać dziwne, ale ja chciałbym, żebyśmy przyjęli taką świadomość, że z jednej strony On jest kochającym Ojcem dla nas, a z drugiej strony ta sama osoba, ten sam kochający Ojciec jest potężnym Bogiem, który absolutnie może zrobić wszystko. Wiecie, i pokażę kilka fragmentów. W księdze Ezechiela, w 3 rozdziale, 26 wierszu, Bóg przemówił do człowieka i powiedział tak. Sprawię, że za nie mówisz. Twój język przylgnij i nie będziesz mógł mówić i napominać. Wiecie, Bóg sprawił, że człowiek oniemiał. I powiedział tak, przyjdzie potem czas, że ja sprawię, że rozwiążę twój język i znowu będziesz mógł mówić. Jak widzicie, Bóg ma moc zrobić coś takiego. Bóg jest Bogiem. Bóg jest Bogiem i ma moc to zrobić. Otwórzmy sobie Dzieje Apostolskie, 5 rozdział. Zobaczymy w nowym przymierzu. Pokażę dwie sytuacje. Pamiętacie historię Ananiasza i Safiry? Tragiczna historia. Powstaje Kościół, Wszyscy się cieszą, że przyjęli zbawienie, zostali napełnieni Duchem Świętym, narodzili się z Boga. Halleluja. Cudowny czas. Jest zbierana ofiara. Małżeństwo postanowiło coś sprzedać i przynieść pieniądze. To były ich pieniądze, mogli z tym zrobić, co chcieli. Okłamali Ducha Świętego. I to się skończyło dla nich tragicznie. Wiecie, Bóg użył Piotra tutaj, apostoła Piotra, któremu dał dar poznania. I on wiedział, że oni przyszli i oszukali. I tam jest taki, w tym fragmencie jest napisane, że Bóg chciał jeszcze jakby przyjść z prawdą po to, żeby oni pokutowali. I powiedział tak, czy rzeczywiście za taką kwotę, żeście to sprzedali? A oni powiedzieli tak. A Pan powiedział, okłamaliście, to nie jest prawda. I martwy padł. Jak myślicie, kto to zrobił? Nie minęło dużo czasu. Z jego żoną było to samo. 11 wiersz mówi tak. I wielki strach ogarnął cały zbór i wszystkich, którzy to słyszeli. Wiecie, i na Kościół przyszła bojaźń Boża. Bo Kościół wtedy zrozumiał, że z Bogiem nie ma żartów. Że Bóg jest Bogiem. Jakub w 4 rozdziale swojego listu powiedział tak. On może zbawić i może zatracić. Bóg jest Bogiem. Może zbawić, ale może i zatracić. Czy nam się to podoba, czy nie? On jest Bogiem. I Jemu należy się szacunek z naszej strony. Otworzymy sobie 13 rozdział Dziejów Apostolskich. Tu jest historia, kiedy od 9 wiersza, kiedy Paweł, napełniony Duchem Świętym, on głosi słowo. I był tam pewien człowiek, Elymas. I on zaczął starać się, uprawiał takie czary i starał się odwrócić tutaj prokonsula od wiary, a Paweł mu głosił Ewangelię. I wiecie, co tam jest dalej napisane? Paweł pełen Ducha Świętego. Powiedział tak. Utkwił w nim wzrok i powiedział, pełny wszelkiego oszukaństwa i wszelkiej przewrotności, synu diabelski, nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości, nie zaprzestaniesz ty wykrzywiać prostych dróg pańskich? Oto teraz ręka pańska na tobie i będziesz ślepy. I natychmiast oślep. Kto to zrobił? Bóg to zrobił. To jest, kochani, ten sam Bóg, który już w jednej chwili może otworzyć oczy i w jednej chwili może zamknąć komuś oczy. Bóg jest Bogiem. Wróćmy do Hiskiasza. Kochani, to czym się chcę podzielić dzisiaj, to jest to, że pomimo tego wszystkiego, jeszcze wrócimy, zawsze jest dla nas miejsce wybawienia ze wszystkiego. Jest taka możliwość. Otworzymy sobie Księgę Izajasza, 38 rozdział. Wiecie, Hiskiasz był królem. I w pewnym momencie on zachorował i to była śmiertelna choroba. Przyszedł do niego prorok i powiedział tak, uporządkuj swój dom, bo umrzesz. I to było słowo Pana. Wtedy, drugi wiersz, wtedy Izajasz przyszedł, wypowiedział słowo i wyszedł. Tak kiedyś prorocy robili. Wtedy Hiskiasz odwrócił się twarzą do ściany i zaczął się do Pana modlić. I rzekł, Panie, wspomnij proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i szczerze i czyniłem to, co dobre w Twoich oczach. Następnie Hiskiasz wybuchnął wielkim płaczem. Spróbujcie sobie uzmysłowić człowieka. Jest królem, ma potężną władzę nad całym narodem. mając 39 lat, więc w połowie takiego wieku normalnego, nagle przychodzi śmiertelna choroba do niego. I on ma świadomość, że umrze. Tym bardziej, że prorok mu to potwierdza. Spróbujcie sobie uzmysłowić. Wybuchnął wielkim płaczem. Jak myślicie, co spowodowało, że on przed Panem wybuchnął wielkim płaczem? Spróbujmy sobie, kochani, uzmysłowić stan jego serca i jego duszy. Bóg to widział i posłał z powrotem Izajasza i powiedział, dodaję do Twojego życia 15 lat. Od 9 wiersza przeczytamy, w jaki sposób Hiskiasz się modlił, co on przeżywał. Bo to jest, kochani, bardzo ważne, żebyśmy odkryli stan, ten emocjonalny stan jego serca, jego duszy też. 10 wiersz mówi tak. W połowie moich dni muszę odejść. Ja to sprawdziłem. On miał wtedy 39 lat. Więc rzeczywiście był w połowie jakby takiego swojego życia. Na resztę mych lat zostałem wezwany do krainy bramy umarłych. Rzekłem, już nie ujrzę Pana w krainie żyjących. Już nie zobaczę człowieka między mieszkańcami ziemi. Moja chata rozebrana. Innymi słowy tak. Moje życie zawaliło się. Wszystko szło dobrze i nagle słyszę wyrok. Życie się rozwaliło po prostu. Zwinąłeś jak tkacz moje życie, odciąłeś mnie od krosien, poniechałeś mnie tak w dzień i w nocy. A więc on tutaj modli się i w dzień i w nocy, bez przerwy, nieustannie. I mówi do Boga. Zwróćcie uwagę, do kogo on się z tym wszystkim zwraca. Tylko do Boga. Wiecie dlaczego? On miał świadomość, że to Bóg postawił go na tym miejscu królestwa. On wierzył w Boga i wiedział, że Bóg jest wszechmogący i że Bóg absolutnie może zrobić wszystko. I mówi tak. Wołałem, 13 wiersz. Wołałem o pomoc aż do rana. Wcześniej jest napisane, poniechałeś mnie tak w dzień jak w nocy. Innymi słowy, on wołał do Boga i nic nie przychodziło z powrotem. Wołałem o pomoc aż do rana, więc prawdopodobnie modlił się przez całą noc, gdzieś zaczął któregoś dnia, modlił się przez całą noc, aż do samego rana i mówi, jak lew tak miażdżył wszystkie moje kości. Spróbujcie, wiecie, to jest na pewno przenośnia, bo przecież nikt nie brał w jego kości wimadło i nie miażdżył. On tutaj przez to pokazuje, jak się czuł. Poniechałeś mnie tak w dzień, jak i w nocy. Innymi słowy, jakby obecność Boga odeszła od niego. I jak pisklę jaskółcze, tak świergotałem, gruchałem jak gołąb. Spróbujcie sobie uzmysłowić to, że tu jest pewne porównanie do stanu jego duszy. W jaki sposób on przychodził do Boga. Wiecie, tak zachowuje się człowiek, który ma świadomość, że jego stan, jego życie, jego przyszłość jest uzależniona tylko i wyłącznie od decyzji Bożej. Od żadnego człowieka, od żadnej metody. Tylko i wyłącznie od tego, co Bóg zrobi. Był całkowicie uzależniony od Boga. I on miał świadomość tego. Potem mówi tak, moje oczy zmęczone, zwrócone ku górze. I mówi tak, Panie, mękę cierpię, ujmij się za mną. Zwróćcie uwagę, co on mówił. Panie, kochani, ja chciałbym, żebyście mieli świadomość, jestem przekonany, co Hiskiasz miał na myśli, mówiąc Panie. Wiecie, dla niego Pan to był Bóg. że mój tak, moje życie, Boże, jest w Twoim ręku, możesz zrobić, co zechcesz. Masz taką władzę, ale ja uznaję Ciebie jako Pana mojego. Kochani, to jest na takiej zasadzie, jakby niewolnik przychodzi przed oblicze Pana i prosi Go o coś i tak patrzy, jaka będzie reakcja tego Pana. Co Pan odpowie? On mówi, Panie, mękę cierpię, ujmij się za mną. Cóż mam mówić, skoro to On rzekł do mnie i On sam to uczynił? Przez słowo prorocze. Potem mówi tak, wszystek mój sen spłoszony przez gorycz mojej duszy. On w tej modlitwie i w tym bólu i w tym może lęku, niepewności jest napisane, nie mógł spać i jego dusza już była napełniona goryczą. Czyli jego dusza zaczęła już boleć go w środku. I znowu mówi, Panie, Ciebie wyczekuje moje serce. Wiecie, ja przestudiowałem w Biblii wszystkie przypadki uzdrowienia. Ciebie wyczekuje moje serce. Tak mówi człowiek, który się całkowicie uniża, całkowicie poddaje. I można by powiedzieć tak, prosi o to, żeby Bóg mu pomógł. I mówi tak, pokrzep mego ducha. Wiecie, jeśli ktoś prosi Boga, pokrzep mego ducha, to znaczy, że jego duch już słabnie, tak jakby życie wyciekało z człowieka. Że można by powiedzieć, prawie beznadzieja puka do drzwi. Uzdrów mnie. Konkretnie prosi Boga, uzdrów mnie. Ożyw mnie. I potem mówi tak. Zaprawdę, zbawienna była dla mnie gorycz. Jak myślicie? Spróbujcie sobie uzmysłowić. Gorycz jest bólem duszy, a nawet serca. I Hiskiasz w konsekwencji mówi tak. To było zbawienne dla mnie. Czyli ten ból i moje cierpienie i to doświadczenie było dla mnie zbawienne. Wiecie, w słowie zbawienne oznacza, że przyszło wybawienie, że to sprawiło, to całe doświadczenie, które on przechodził, jego modlitwa, doprowadziły go do miejsca zbawienia. Ty zachowałeś duszę moją od dołu zagłady. Na seminarium mówiliśmy o rozdwojonej duszy nieraz. I on tutaj mówi tak do Pana. Panie, przez to, co zrobiłeś dla mnie, zachowałeś moją duszę od dołu zagłady, że wtedy taka dusza, która jest napełniona takim bólem, cierpieniem, goryczą, po prostu jest schwytana przez moc ciemności do dołu zagłady. I on mówi, wybawiłeś moją duszę. Dlaczego? Gdyż poza siebie rzuciłeś wszystkie moje grzechy. Zatrzymajmy się na tym. Kochani, w takich sytuacjach, kiedy człowiek rozpaczliwie potrzebuje Bożej ingerencji, że wszystko już zawiodło, po prostu wszystko, moje pomysły, moja mądrość, to co chciałem, jakakolwiek metoda, wszystko zawiodło. Kiedy zaczynasz się modlić i zaczynasz rozpaczliwie szukać rozwiązania, powiem Ci, Duch Święty przychodzi i nagle masz film. Wszystkie grzechy Ci pozostają pokazywane. Jak na talerzu. Nawet te drobniutkie. Wiesz, co się wtedy dzieje? Szybko pokutujesz, prawdziwie pokutujesz. Prawdziwie się nawracasz. Bo szukasz rozwiązania. Bo szukasz tego miejsca, żeby pozwolić, żeby usunąć każdą przeszkodę. Żeby Bóg mógł przyjść i Cię zbawić. I dlatego on mówi, zbawienna była dla mnie ta gorycz. Dlatego, że to doprowadziło mnie do tego, że mogłem pozbyć się każdego grzechu, który mi pokazałeś. A więc przeszkoda była usunięta i wtedy przyszedłeś. Kochani, to jest tylko jeden z fragmentów w Bożym Słowie, który opisuje, jeden z wielu, który opisuje, w jaki sposób przyszła odpowiedź od Boga do człowieka, który był w trudnej sytuacji. W psalmie 107, tu przeczytamy tylko kawałeczek tego psalmu, ale chciałbym, żebyśmy sobie otworzyli psalm 107 i przeczytamy od 23 wiersza. Ci, którzy na statkach płynęli po morzu, uprawiając handel na wielkich wodach, widzieli dzieła Pana i cuda Jego na głębinach. Rzekł i zerwała się burza, która spiętrzyła fale. Wznosili się aż do nieba, zapadali się w głębiny. Dusza ich truchlała w niebezpieczeństwie. Zataczali się, chwiali się jak piani. Cała ich mądrość obróciła się w niwecz. Zatrzymajmy się na tym. Wiecie, są ludzie, którzy chcą być mądrzejsi od Boga. Przynajmniej próbują. Chcą poprawiać Boga. Nieraz chcą pouczać Boga, mówiąc, co ma zrobić, albo w jaki sposób. To nigdy nie zadziała. Widzicie, w tej sytuacji, tu jest opisana. Wiecie, ja nie byłem nigdy na morzu na takiej burzy. Ale widziałem coś takiego na filmie, który próbował pokazać, jak się czuli ludzie w tej sytuacji. Po prostu jest beznadzieja już. Śmierć patrzy w oczy. Cała ich mądrość, jest napisana, obróciła się w niwecz. Wtedy wołali do Pana. Jest takie powiedzenie, jak trwoga, to do Boga. I kochani, wiele razy Bóg właśnie w taki sposób wybawia ludzi. Wybawia ich od śmierci, uzdrawia ich, nieraz z beznadziejnych rzeczy. Czy tak musi być? Uważam, że nie. Ale jak widzicie, Boże Słowo pokazuje nam drogę. I kiedy patrzę na te sytuacje i czytam o nich i rozważam je, to są pewne wspólne elementy tego wszystkiego. Uniżenie się przed Bogiem, prawdziwa pokuta, która zmienia serce człowieka. On wybawia cierpiącego przez to cierpienie, otwiera jego uszy przez cierpienie, tak jest napisane. Wiecie, kiedy my czegoś doświadczamy, my powinniśmy się pytać Pana, co się dzieje. Wołali do Pana w swej niedoli, a On wybawił ich z utrapienia. Uciszył burzę, uspokoiły się fale morskie. Wtedy radowali się, że się uspokoiły. Zawiódł ich do upragnionej przystani. Niech wysławiają Pana za łaskę Jego i za cuda Jego dla synów ludzkich. Niechaj Go wysławiają w zgromadzeniu i tak dalej. Łaska przychodzi, kiedy człowiek się uniża, kiedy kończy się jego mądrość, kiedy kończą się możliwości. Jest miejsce na łaskę. Wiecie, u niektórych ludzi pycha ich tak zaślepia, że oni w ogóle nie widzą w tym Boga wszystkim. W ogóle nie widzą w tym Boga. Mają takie zaślepienie. I to jest bardzo niebezpieczne. Kochani, dzisiaj, wiecie, Bóg jest wszechmogący i On całą władzę przekazał swojemu Synowi. I dzisiaj Jezus ma całkowitą władzę. Jest napisane, że On jest sędzią. Będzie sądził żywych i umarłych. Jezus przyniósł nam królestwo. Królestwo Boga Ojca, królestwo z nieba. Amen. Mówiliśmy, to królestwo, kochani, ma władzę nad wszystkim. I kiedy Jezus chodził po tej ziemi, nauczał ludzi i mówił do nich tak. Szukajcie najpierw Bożego Królestwa i dodał coś jeszcze. I Jego sprawiedliwości. Większość ludzi chce znaleźć tylko Królestwo, gdzie jest moc, gdzie jest odpowiedź na potrzeby i tak dalej. Ale widzicie, tam jest coś połączone. My musimy szukać sprawiedliwości tego Królestwa. Jezus jest Panem dzisiaj i Królem swego Królestwa. Są pewne zasady, na których to Królestwo funkcjonuje. Są pewne prawa w tym Królestwie. Królem Królestwa jest sprawiedliwy sędzia, Pan nieba i ziemi, który ma dzisiaj całkowitą władzę i może zrobić wszystko, co zechce. Absolutną władzę ma. Jezus powiedział, mamy szukać Królestwa i Jego sprawiedliwości. A więc w Królestwie Boga jest sprawiedliwość Boża. To mi mówi, kochani, że jeśli mamy czego jakąś potrzebę, która ma wyjść z odpowiedzią od Boga Ojca, to pierwszą rzeczą, którą ja muszę zrobić, to przyjść, zgiąć swój kark przed Jezusem i uznać Go. Dzisiaj Ty jesteś Panem. Ty jesteś Panem. Ty jesteś Panem mojego życia. Możesz się zbawić i możesz się zatracić. To Ty jesteś Panem. I my nie możemy nigdy o tym zapomnieć, kochani, w naszym chrześcijańskim życiu. Dzisiaj Ty jesteś Panem. Ty jesteś Zbawicielem. Innych nie ma. Tylko Ty jesteś Zbawicielem. Więc jeśli chcemy od Jezusa doświadczać zbawienia, to my musimy zgiąć nasze karki i uniżyć się. I modlić się w taki sposób, żeby nasza modlitwa dotknęła się Go. I powiem Wam, najczęściej On nas doprowadzi do prawdziwej pokuty. Nawet te drobne listki pokaże, bo On będzie chciał przemienić nasze serce po to, żeby nas błogosławić. Jeśli my nie szanujemy Jezusa jako Pana, nie szanujemy też tego, który Go Panem ustanowił. I mamy problem. I wtedy mamy problem. Bo to oznacza, że nie szanujemy Boga samego, który jest stwórcą wszystkiego tak naprawdę. Kochani, jeśli my potrzebujemy poznawać, wiecie, kiedy myśmy się narodzili z Boga, Bóg nam dał pewną pozycję w Chrystusie. I my potrzebujemy wzrastać w tej pozycji, zacząć poważnie traktować Jego Słowo i to Ducha Świętego, żeby przyjmować naukę i tak dalej, i tak dalej. Ale dzielę się tym dlatego, że nie wszyscy są w miejscu takiej wiary, że wszystko jest z wiary. Nie możesz od Boga nic nie wziąć, jak tylko z łaski poprzez wiarę dzisiaj. To jest oczywista sprawa. Ale są różne poziomy wiary. Ja sobie zdaję sprawę, że raczej większość niż mniejszość nie ma takiej wiary, że wystarczy, że popatrzy na Słowo, przyjmie to i się zamanifestuje. Mam świadomość tego. Ale chcę przez to pokazać, że pomimo tego wszystkiego, że każdy z nas dziś jest na drodze, w drodze, my potrzebujemy wzrastać w wierze, potrzebujemy rozważać te fragmenty, potrzebujemy poznawać Boga, potrzebujemy poznawać Jego drogi, potrzebujemy zobaczyć, czym jest Królestwo Jego, na jakich zasadach ono funkcjonuje, jeśli chcemy coś od Niego. Amen? Potrzebujemy to. Wiara przychodzi wtedy, kiedy słyszysz, jak Bóg do ciebie będzie mówił, jak będzie ci przynosił objawienie. I dlatego my potrzebujemy jakby zobaczyć obraz Boga większy, szerszy. Moja Biblia mówi, On ma moc zatracić i zbawić. Co ja na to mogę powiedzieć? Tak jest. To jest wszystko, co ja mogę zrobić. Mogę to tylko przyjąć i uznać. I nic więcej. Więc jeśli potrzebujemy zbawienia gdzieś od Niego, musimy uniżyć się i przyjść do Jezusa i uznać Go jako Pana. Dla mnie Pan to jest ktoś, kto ma władzę nad wszystkim, wszystko może zrobić. Więc jeśli ja przychodzę, przedstawiam Mu swoją prośbę, potrzebę, swój ból nieraz, oczekuję, Zwróćcie uwagę, Hiskiasz nie ustawał, dopóki Bóg coś nie zrobił. W jakiś sposób nie zamanifestował swojej odpowiedzi. Dzień i noc. Wiecie, tak się modlą ludzie, którzy naprawdę chcą coś od Boga otrzymać. Kochani, są sytuacje, gdzie nie wystarczy 5 minut. Wierzcie mi. My nieraz mówimy, Panie, potrzebuję to i to, jak Ty nie zrobisz, to nie wiem, co będzie. Potem zostawiasz i idziesz, robisz po swojemu. Hiskiasz był w miejscu. Jego mądrość się skończyła. Jego możliwości się skończyły. On nie miał wyboru, jak kwilić przed Bogiem w nadziei, że Bóg usłyszy i odpowie mu. Nie miał wyboru. Jeśli, kochani, chcemy coś otrzymywać od Pana, a Bóg jest dobrym Bogiem, bo Jego łaska trwa na wieki, Jego miłosierdzie góruje nad sądem, ale musimy zrozumieć jedno. Jeśli potrzebujemy dzisiaj coś w wymiarze odpowiedzi od Boga, uzdrowienia, wybawienia, czegokolwiek, to my musimy znaleźć Królestwo. Bo Jego Królestwo przyniesie nam to i zaspokoi naszą każdą potrzebę. Tylko musimy pamiętać w tym wszystkim, że szukanie tylko Królestwa to jest za mało. Mamy szukać też Jego sprawiedliwości po to, żeby znaleźć się w Jego sprawiedliwości. I to jest ważna rzecz, o której często ludzie wierzący zapominają. Na dzisiaj tyle. Ja skończę ten temat. Będę jeszcze miał jedną sesję na ten temat, bo to nie jest skończony temat. Ale chciałbym, żebyśmy mieli szerszą perspektywę Boga, Jego możliwości i tego, kim On jest. Kiedy patrzę na Dzieje Apostolskie, na pierwszy Kościół, wiecie, zadziwia mnie to, że ten sam Bóg, który z miłości odkupił człowieka, sprawił, że dwoje ludzi, Jego dzieci, zabił ich na oczach. Zabił ich na oczach innych. Ten sam Bóg, który tak bardzo ukochał człowieka, to mi mówi, jak bardzo On nienawidzi obłudy i kłamstwa. Zrobił to po to i bojaźń Boża przyszła. Kochani, bojaźń Boża chroni nas przed złem, chroni nas przed grzechem, chroni nas przed buntem, chroni nas przed nieposłuszeństwem, chroni nas przed wierzganiem przeciwko woli Bożej, przeciwko Jego zamysłom, przeciwko Jego słowu. Bez bojaźni Bożej za daleko nikt nie zajdzie. To jest tylko kwestia czasu. To prędzej czy później się źle kończy dla takiej osoby. Czy ojciec, który kocha taką osobę, chce tego? Nie. Wierzę, że cierpi, jest mu smutno. Jest mu smutno z tego powodu. Ale po to, kochani, mamy Ducha Świętego. Mamy Jego Słowo. Po to, żebyśmy mogli i możemy żyć. Mamy krzyż, mamy dostęp do Jego niezmienionej łaski. Do przebaczenia, do mocy krwi, która może nas chronić. On zrobił już dla nas wszystko. To, co miał, to nam dał. My potrzebujemy nauczyć się przyjmować i korzystać z tego. Amen. Poproszę zespół. Ja dokończę ten temat i pokażę, w jaki sposób w pierwszym kościele ludzie przychodzili po uzdrowienie. I to będzie na następnej sesji, którą ja będę prowadził. Zachęcam Was też i siebie samego do trwania w tym poście. Ja chcę Wam powiedzieć, że rozmawialiśmy tutaj już troszeczkę przed nabożeństwem, że to jest dobry czas, przynajmniej dla nas. Wierzę, że dla Was też. chociaż to dopiero pierwszy tydzień. Ale ja wierzę, że Bóg będzie chciał nam coś dać po tych 3 tygodniach. Modliliśmy się dzisiaj przed nabożeństwem, żeby Bóg nas pobłogosławił swoją obecnością. I prosiliśmy Pana o to. I zrobił to. Ja marzę o czasie, kiedy będziemy się modlić do Boga i będziemy widzieć odpowiedzi. Nawet będziemy widzieć uzdrowienia u ludzi, którzy nawet nie są częścią tego miejsca. Wierzycie, że to jest możliwe? Ja wierzę. Ja wierzę. Ale póki co, my potrzebujemy stać się domem Bożym. Stać się rodziną po to, żeby Bóg mógł zamieszkać pośród nas i przechadzać się. I ten post między innymi jest też po to. Więc zachęcam was do tego, żebyście się modlili o te rzeczy. Przede wszystkim, żeby Pan zmieniał nas. Bo powiem wam, On się nie zmieni. On się nie zmieni. To my mamy się zmienić. My mamy Go lepiej poznać i mamy być bardziej otwarci na Niego. Amen.